Sobór Nicejski I, 325 rok. W latach 24 wieku wybuchnął gwałtowny spór, który stał się powodem zwołania pierwszego Soboru Powszechnego. Był to spór ariański. Twórca arianizmu, kapłan Ariusz, pochodził z Libii. Po studiach w Antiochii u świetnego biblisty Lucjana powrócił do Aleksandrii, gdzie rozpoczął gorliwą działalność duszpasterską, a zarazem głosił, że syn jest tworem ojca. Jest więc od niego niższy. Ojciec go stworzył. Był więc czas, kiedy go nie było. Syn podlega zmianom. Mógł więc grzeszyć, choć nie popełnił grzechu. Uznawał więc Ariusz Syna Bożego jakoby drugiego Boga, uderzając w ten sposób w naukę o Trójcy, głoszącą równość osób. Naukę swoją Ariusz głosił w sposób oryginalny w piosenkach, co między innymi zjednało jej wielkie powodzenie. Ta nauka zaniepokoiła biskupa Aleksandrii Aleksandra, który zwołał synod i potępił Ariusza. On opuścił Aleksandrię i udał się do swoich przyjaciół ze szkoły Lucjana, Eusebiusza z Cezarei, wielkiego historyka, i Eusebiusza z Nikomedii, którzy niemało przyczynili się do spopularyzowania jego nauki na całym wschodzie. Wtedy to właśnie przybył na wschód zwycięski Konstantyn Wielki i zastał tam chrześcijaństwo rozdarte. Nie rozumiejąc dokładnie powodu tej sytuacji, wysłał swego doradcę Hozjusza, biskupa z Kordowy, z listami do Ariusza i Aleksandra, wzywając ich do zgody. Ale Hozjusz szybko zorientował się w powadze sytuacji, że mianowicie nauka Ariusza uderza w podstawowy dogmat Trójcy Świętej i prawdopodobnie to on doradził cesarzowi zwołanie soboru. Sobór zostaje zwołany na 25 maja 325 roku do Nicei w Bityni, dziś Etnik w Turcji. Przybywa nań około 300 biskupów. Tradycja nazywa ten sobór soborem 318 ojców. Przybywali biskupi z całego wschodu, aż spod granicy perskiej. Z zachodu jest tylko biskup Hozjusz i kapłani rzymscy, przedstawiciele papieża. Przybyli teologowie jak Eusebiusz z Cezarei, czy zupełnie prości, jak biskup cypryjski z Pyrydion, który nie porzucił swego pasterstwa. Przybywali wyznawcy okaleczeni w czasie ostatniego prześladowania, bez ręki, z wyłupionym okiem, z piętnem na czole. Dla nich wszystkich szokiem było przyjęcie ich z honorami przez cesarza w jego pałacu, w którym miał miejsce sobór. Cesarz przywitał ich, zachęcając w swym przemówieniu do pokoju, po czym przewodniczenie objął prawdopodobnie wspomniany już biskup Hozjusz. Na pierwszy ogień poszły problemy dogmatyczne, a więc dotyczące Trójcy Świętej. Odrzucono projekt wyznania wiary proponowany przez Arian i opracowano nowe wyznanie wiary na podstawie wyznania wiary używalnego przy chrzcie w Cezarei Palestyńskiej. Oto jak brzmi tekst tego wyznania. Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Boga jedynego, zrodzonego z Ojca, to jest substancji Ojca. Boga z Boga, światłość ze światłości. Prawdziwego Boga z prawdziwego Boga, zrodzonego, nieuczynionego, współistotnego, homoousion, Ojcu. A przez Niego wszystko się stało, co jest na niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, wcielił się, stał się człowiekiem, cierpiał, zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do niebios i przyjdzie sądzić żywych i umarłych, i w Ducha Świętego. Jak widzimy, budowa tego wyznania jest trynitarna. Prawdy wiary skupiają się wokół trzech osób Trójcy. Podstawowym terminem jest tu współistotny, termin filozoficzny wprowadzony do dogmatu, który wywołał spory i stał się terminem sztandarowym w dalszych dyskusjach, bardzo zresztą trudnych ze względu na nieustaloną jeszcze terminologię trynitarną. Widać bowiem w wypadku Soboru Nicejskiego brak uprzedniego przygotowania teologicznego w rozwiązywaniu trudnych problemów. Ostatecznie wyznania nie podpisał tylko Ariusz i dwóch biskupów, którzy zostali zesłani przez cesarza na wygnanie. Obok wyznania wiary ustalono 20 kanonów dyscyplinarnych. Jest to pierwsza próba ujednolicenia prawodawstwa kościelnego. załatwiono problem świętowania Wielkiej Nocy, sporny, jak widzieliśmy, od dwóch wieków. Ustalono zasady organizacyjne Kościoła, szczególną rolę trzech stolic biskupich, Rzymu, Aleksandrii i Antiochii, organizację diecezjalną i metropolitalną. Nakazano zwołać dwa razy do roku synody w metropolii. Ustalono prawa dotyczące kapłanów, powrotu heretyków i schizmatyków do kościoła, potępiono lichwę. Nie miejsce tu na ich szczegółowe analizowanie. Niemniej kanony synodu nicejskiego dobrze pokazują nam ówczesne problemy kościoła, tworzącą się organizację kościelną i stanowią bardzo cenny wkład w prawo kanoniczne. Sobór zakończył się wielkim bankietem, na którym cesarz podejmował biskupów. Obecnym zdawało się, że nadeszły czasy mesjańskie. Tak jednak nie było. Rozpoczęło się półwiecze walk awiańskich, w których na domiar złego mieszali się cesarze, począwszy od samego Konstantyna. Epoka licznych synodów. Na jednych z nich dopracowywano terminologię trynitarną, na drugich szukano, jak zmienić nicejskie wyznanie wiary. W jego obronie wystąpili wielcy teologowie pierwszego pokolenia. Święty Atanazy, następca Aleksandra z Aleksandrii, pięciokrotnie skazywany na zesłanie za swoje poglądy, i na zachodzie Hilary biskup Poitier. A po nich święci Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazianzu i Grzegorz z Nysy. W najtrudniejszych chwilach, kiedy zdawało się, że upadnie prawowita wiara, znajdowano podstawę w chrzcielnym wyznaniu wiary. Wierzysz w Boga Ojca? Wierzę. Wierzysz w Syna Bożego? Wierzę. Wierzysz w Ducha Świętego? Wierzę. Prosty lud, nierozumiejący pokrętnych nieraz dyskusji teologów, opierał się na tym prostym wyznaniu wiary, wypowiedzianym przy chrzcie, i wytrwał przy wierze, choć niejednokrotnie nawet pasterze pobłądzili. Z tych dyskusji i komentarzy do wyznania wiary powstała formuła, której dziś uczy się każde dziecko w katechizmie, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Jeden w istocie, troisty w osobach. Tak więc pierwszy Sobór Powszechny, pomimo wszystkich niedoskonałości wynikających z ludzkiej słabości, określił fundamenty naszej wiary. I stąd ogromny szacunek, którym cieszy się aż do naszych czasów, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie.